Potem rozdzielili między członków drużyny przyniesione ubrania. Każdy dostał kaptur i płaszcz, skrojony na miarę z lekkiego, a mimo to ciepłego jedwabiu tkanego przez Galadrimów. Kolor tkaniny trudno było określić. Wydawała się szara jak zmierzch pod drzewami, ale przy poruszeniu lub zmianie światła stawała się zielona jak liście w cieniu lub brunatna jak rola nocą, a niekiedy matowo-srebrna niby woda w blasku gwiazd. Wszystkie płaszcze spinała u szyi klamra w kształcie zielonego liścia ze srebrnymi żyłkami. — Czy to są płaszcze czarodziejskie? — spytał Pipin, oglądając je z podziwem. — Nie wiem, co masz na myśli — odparł przywódca elfów. — To piękne płaszcze, z dobrej, bo sporządzonej w naszym kraju tkaniny. Prawdziwe ubranie elfów, jeśli o to ci chodzi. Liść i gałąź, woda i kamień, barwy i uroda tego, co najbardziej kochamy w łagodnym świetle Lorien. We wszystko bowiem, co robimy, wkładamy myśl o tym, co miłe naszym sercom. Ale to są płaszcze, nie zbroje. Nie odbijają się od nich strzały ani miecze. Będą wam jednak użyteczne. Nie ciążą na ramionach, grzeją albo chłodzą, zależnie od potrzeby. Przekonacie się też, jak pomogą wam ukryć się przed nieprzyjaznymi oczyma. Czy będziecie wędrować pośród kamieni, czy wśród drzew. Wielkie macie łaski u naszej pani. Ona to ze swoimi dwórkami sama tkała ten materiał. Pierwszy raz się zdarza, że przyodzialiśmy obcoplemieńców w nasze stroje. Po śniadaniu drużyna pożegnała łąkę nad źródłem. Rozstawali się z nią z ciężkim sercem, bo miejsce było piękne i stało im się niemal domem. Chociaż nie umieli policzyć dni i nocy tutaj spędzonych. Kiedy stali w blasku słońca, zapatrzeni na białą wodę, przez zielony trawnik nadszedł Haldir. Frodo bardzo się ucieszył. Wracamy z północnej granicy, rzekł elf. Wezwano mnie, bym wam znów posłużył za przewodnika. W Dolinie Półmroku kłębią się opary i chmury dymu, w górach wrę. Słychać spod ziemi hałasy. Gdyby któryś z was wybierał się z powrotem do kraju na północ, nie przeszedłby tamtędy. Ale przecież wam droga wypada teraz na południe. Gdy szli przez Karas Galadon, zielone ścieżki były puste, lecz z czubów drzew dobiegał gwar głosów, szepty i śpiewy. Wędrowcy milczeli. Haldir sprowadził ich południowym stokiem wzgórza pod wielką bramę oświetloną latarniami i dalej na biały most. Znaleźli się za fosą. Opuścili gród elfów. Zboczyli z bitej drogi na ścieżkę, która zagłębiała się w gąszcz Malornów, a potem wiła się po leśnych pagórkach i jarach pełnych srebrzystego cienia i wreszcie opadała ku nizinie na południowy wschód, aż na brzeg rzeki. Uszli już z 10 mil i zbliżało się południe, gdy zagrodził im drogę wysoki zielony mur. Znaleźli w nim przejście i nagle wyszli spod drzew na otwartą przestrzeń. Zobaczyli przed sobą długi pas łąki, gładką trawę usianą złotymi kwiatami Elanor, które błyszczały w słońcu. Łąka wąskim językiem wciskała się między różnobarwne ramy. Z prawej strony, od zachodu, perliła się srebrna żyła. Z lewej, od wschodu, wielka rzeka toczyła swe ciemne, głębokie wody. Dalej za rzeką, ku południowi, ciągnęły się jak okiem sięgnąć lasy. Same brzegi jednak były nagie i puste. Za granicę Lorien ani jeden Malorn nie wyciągał swoich złocistych gałęzi. Na brzegu srebrnej żyły, w pewnym oddaleniu od miejsca, gdzie się zbiegały dwa nurty, przy pomoście z białych kamieni i białego drzewa przycumowane były łodzie i barki. Niektóre pomalowane jaskrawo, błyszczały srebrem, złotem i zielenią, ale najwięcej było białych i szarych. Na wędrowców oczekiwały trzy małe, szare łódeczki, do których elfowie załadowali pakunki. Dołożyli również zwoje lin. Po 3 na każdą łódź. Liny wydawały się wiotkie, lecz mocne, jedwabiste w dotknięciu, z koloru podobne do płaszczy, które dostali od elfów. — Co to jest? — spytał sam, dotykając zwiniętej liny leżącej na murawie. — Oczywiście liny — odparł elf stojący w łodzi. — Nie wolno wybierać się w podróż bez lin, i to długich, mocnych, a lekkich, takich jak te. Przydadzą się w niejednej przygodzie. — Nie trzeba mi tego mówić — powiedział sam. — Nie wziąłem z domu liny i przez całą drogę tym się martwię. Pytam, z czego te liny są skręcone, bo trochę się znam na powroźnictwie. Rzemiosło, można rzec, rodzinne u nas.
— Robimy je z hitlajny — odparł elf. — Ale teraz nie czas na naukę powroźnictwa. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że się interesujesz tym rzemiosłem, pokazalibyśmy ci chętnie to i owo.
— W tej chwili niestety już za późno. — Musisz się zadowolić tą darowaną liną. — Chyba, że wrócisz do nas kiedyś znowu.
— Niech ci służy jak najlepiej.
— Dalejże — zawołał Haldir. — Wszystko już gotowe. Wsiadajcie do łodzi, ale ostrożnie.
— Zapamiętajcie tę przestrogę — dodał drugi elf. — Łodzie są lekkie, przemyślnie zbudowane i niepodobne do łodzi innych plemion. Nawet najciężej załadowane nigdy nie toną, ale mają swoje kaprysy i trzeba wiedzieć, jak się z nimi obchodzić.
Najrozsądniej będzie, jeżeli wyćwiczycie się przede wszystkim we wsiadaniu i wysiadaniu tutaj, w przystani, zanim puścicie się z nurtem.
Rozmieszczono drużynę w ten sposób. Do jednej łodzi wsiadł Aragorn, Frodo i Sam, do drugiej Boromir, Pippin i Merry, a do trzeciej Legolas i Gimli, ostatnimi czasy najserdeczniej z sobą zaprzyjaźnieni. W tej też łodzi złożono większą część zapasów i sprzętu. Do wprawiania łodzi w ruch i sterowania służyły krótkie wiosła o szerokich piórach wyciętych w kształt liścia. Gdy ukończono przygotowania, popłynęli na próbę pod przewodem Aragorna w górę srebrnej żyły. Prąd rwał ostro, to też posuwali się zwolna. Sam siedział na dziobie i kurczowo trzymając się obrącz burt, tęsknie spoglądał na brzegi. Blask słońca na wodzie oślepiał go. Kiedy minęli łąki, drzewa zstąpiły tuż nad wodę. Gdzieniegdzie złote liście tańczyły porwane w perlisty wir. Dzień był jasny i pogodny. Cisza panowała wkoło, tylko gdzieś spod nieba dolatywał głos skowronka. Wzięli ostry zakręt rzeki i zobaczyli dumnie płynącego z nurtem na ich spotkanie ogromnego łabędzia. Pod wygiętą, długą szyją biała pierś ptaka pruła wodę, znacząc ślad drobnymi falami. Dziób lśnił ciemnym złotem, oczy błyszczały niby dwa węgle w oprawie bursztynu. Wielkie białe skrzydła były na pół rozpostarte. Kiedy się przybliżył, nad wodą popłynęła muzyka i nagle wędrowcy zrozumieli, że to nie łabędź, lecz statek, misternie przez elfów wyrzeźbiony na kształt ptaka. Elfowie w białych ubraniach pracowali czarnymi wiosłami. Po środku siedział Celeborn, a przy nim stała Galadriela, smukła, w bieli od stóp do głów, tylko we włosach miała wianek ze złotych kwiatów, w ręku zaś harfę, na której sobie wtórowała śpiewając. Smutno i słodko brzmiał jej głos w świeżym, czystym powietrzu. Śpiewałam liście, liście złote. I złotoliście rosły. Śpiewałam wiatr, i wiatr przychodził, i po gałęziach błądził. Hen za księżycem, hen za słońcem, gdzie piany lśnią na morzu, na błogich stokach Ilmarinu, tam złote drzewo rosło. Gdzie Eldamaru wieczny zmierzch świeciło pod gwiazdami, tam za murami Tirionu, w zieleni Eldamaru. Rosły tam długo w lat przestrzeniach niezmiennie złote liście, gdy dziś za morzem rozdzielenia łzy elfów płyną tylko. O Lorien, bezlistny dzień, zimowy czas nadchodzi. Padają liście w bystry nurt, w dal rzeka je unosi. O Lorien, zbyt długo już mieszkałam na tym brzegu, wplatając Eleonoru kwiat w wieńce,
co szybko więdną. Lecz jeśli statek śpiewać chce, cóż to za statek będzie, by mnie z powrotem zabrać mógł przez morze tak rozległe?